Słowo drugie. Nie będziesz czynił rzeźby ani żadnego obrazu. Myślę, że dla większości ludzi w Polsce to jest zaskakujące. Zaskakujące jest stwierdzenie, że tak właśnie brzmi drugie przykazanie. Nie będziesz czynił rzeźby ani żadnego obrazu. Dokładnie w dekalogu, kiedy sięgniemy po tekst biblijny, brzmi ono tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Wiecie, cała ta różnica bierze się stąd, że przy drugim przekazaniu te dwa porządki liczenia przykazań, o których mówiliśmy wcześniej, zaczynają się rozbiegać. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że są dwie tradycje w chrześcijaństwie tego, jak porządkujemy przykazania. W starszej w nich, pochodzącej przynajmniej z pierwszego wieku naszej ery, która nadal jest stosowana w kościołach prawosławnych, w kościołach reformowanych, znajdujemy drugie przykazanie właśnie w takim brzmieniu. Nieco późniejszej, ale też bardzo starej tradycji, która jest stosowana w kościele katolickim i w kościele luterańskim, tego przykazania nie ma. I czasami, kiedy się porówna tylko te dwie rzeczy, pojawia się pytanie, gdzie ono się podziało. Tak naprawdę ono cały czas tam jest. Chodzi o to, że każde z tych takich katechizmowych wersji przykazań, jakie my znamy, jak mówiłem, są tylko skrótami o wiele szerszych fragmentów. I w tej tradycji augustyńskiej, która jest bardziej popularna w naszym kraju, pierwsze przykazanie jest streszczeniem bardzo obszernego fragmentu. Fragmentu, które zawiera w sobie właśnie te słowa: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, i później kontynuowane: nie będziesz czynił żadnych obrazów rzeźbionych i tak dalej, bo ja jestem Bogiem zazdrosnym. W tradycji tej, której ja osobiście się wychowałem, być może niektórzy z was również, a w tradycji, która dzieli ten fragment na dwa osobne przekazania, znajdujemy właśnie przekazanie drugie, słowo drugie dekalogu w takiej treści. Nie będziesz czynił rzeźby ani żadnego obrazu. I tu nie chodzi o to, że my sobie dokonujemy jakiejś arbitralnej decyzji, że tak wybieramy, inaczej nie, że akurat tak nam bardziej odpowiada, a inaczej nie. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, czyje są te obrazy. Kogo mają przedstawiać te figury, kogo mają przedstawiać te rzeźby. Bo widzicie, jeżeli mają one przedstawiać bożków, jeżeli taki jest sens tego fragmentu, to właściwie rzeczywiście nie ma sensu wyróżniać dodatkowego słowa, dodatkowego przykazania, bo to wszystko układa się w jeden logiczny ciąg. I taka jest pozycja właśnie w tym porządku augustyńskim, łacińskim. Jeżeli jednak dotyczą te słowa czynienia podobizny Boga, to wtedy mamy troszeczkę inny przekaz. Najpierw Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów, a później nie będziesz czynił obrazów nawet mnie samego. I to, że przedstawiamy właśnie w ten sposób drugie słowo dekalogu, dla mnie bierze się nie tyle z tradycji, której się wychowałem, z tradycji, w której obecnie jestem, ale dlatego, że kiedy czytamy historię biblijną, bardzo szybko natrafiamy na niesamowite wydarzenie. Historię o złotym cielcu. Jeżeli pamiętacie wydarzenia związane z dekalogiem, kiedy Izrael otrzymywał Boże prawo, albo jeżeli czytaliście niedawno ten fragment, to może pamiętacie tę historię. Kiedy Izrael, wszyscy zgromadzeni, usłyszeli Boży głos, bo dekalog został powiedziany bezpośrednio przez Boga, zareagowali strachem, powiedzieli: nie, nie, my nie chcemy być tak blisko Boga, a ty, Mojżeszu, rozmawiaj z Bogiem, przekazuj nam, co będzie dalej. I czytamy o tym, że Mojżesz poszedł na górę i spędził tam kilkadziesiąt dni, około 40 dni, w czasie których Bóg dawał mu kolejne przekazanie, rozwijał cały dekalog, rozwijał całą Torę, jak ją znamy. A w międzyczasie Izraelici, którzy byli na dole, zaczęli myśleć na swój sposób. A pamiętacie, jaki był ich sposób myślenia? Taki, w jakim się wychowali. Gdzie się wychowali? Wychowali się w Egipcie. W kraju, w którym było mnóstwo różnych bogów, w których każdy bóg miał swoją świątynię, w którym można było wierzyć wielu różnych bogów i każdy z nich miał swój własny wizerunek. I kiedy, jak czytamy w Biblii, kiedy czekali na tego Mojżesza, a Mojżesz nie wracał. Nie wracał przez 2, 3, 4 dni, tydzień, 1, 2, 3, powiedzieli sobie, już chyba nie wróci. I w Biblii napisane jest to w ten sposób. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Araona i rzekli do niego, Araona, brata Mojżesza, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Araon, zdejmijcie złote kolczyki, które macie na sobie i przynieście do mnie. I kiedy zrobili to, ulał z tego złota w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni, Izraelici, rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Araon ołtarz przed nimi i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. Wiecie, tutaj akurat, jeżeli korzystacie z przekładu Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, ten przykład troszeczkę robi nam pewny problem. Bo tak naprawdę, kiedy czytamy o tym, że czynimy sobie bogów, użyte jest słowo hebrajskie Elohim, które bardzo często tłumaczone jest po prostu Bóg. Ono jest w liczbie mnogiej i w takiej liczbie mnogiej bardzo często odnosi się do Boga. Gdybyście sięgnęli po inne miejsca w Starym Testamencie, gdzie to słowo jest przetłumaczone, będzie przetłumaczone jako Bóg, jako Bóg Wszechmogący. I co ciekawe, właśnie w przykładach katolickich znajdziecie takie tłumaczenie. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że to jest Bóg, chociaż jeszcze z małej litery. W innych przykładach katolickich jest nawet z dużej litery. Tak naprawdę, kiedy Izraelici czynili sobie ten obraz, oni byli przekonani, że robią obraz Boga. Że to nie jest jakiś obcy Bóg. Że to nie jest coś nowego. Że to nie jest tak, że oni teraz wracają do bogów z Egiptu. Chociaż w Egipcie był Apis, Bóg, który był przedstawiany w formie byka i można było łatwo pomyśleć, no, nasz Bóg będzie wyglądał tak samo. Ale ich sposób myślenia, bo niedawno wyszli z Egiptu, jeszcze kilkadziesiąt dni temu słyszeli Boży głos osobiście, widzieli niesamowite rzeczy. Oni gdzieś byli przekonani, że muszą być wierni temu Bogu, którego doświadczyli. Ale byli nawykli do tego, że każdy Bóg musi mieć jakieś wizualne, jakieś widzialne przedstawienie. I powiedzieli do Arona: zrób nam Boga, za którym będziemy mogli pójść. Bo Mojżesz, który był jego przedstawicielem, zniknął. Nie wiadomo, czy w ogóle się jeszcze pojawi. I nawet widzimy to potwierdzenie tego, kiedy Araon mówi, kiedy zrobił tego cielca, kiedy oni mówią: to jest twój Bóg, to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Araon mówi: dobrze, a teraz się przygotujcie, bo jutro będziemy mieli święto dla Pana. Święto dla Jahwe, używając imienia Boga jedynego, które już w żaden sposób nie można pomylić z innymi bogami. I ta tradycja tych złotych cielców w Izraelu trwała bardzo długo. Kilkaset lat później, kiedy doszło do rozpadu Królestwa Izraelskiego na północne i południowe, po śmierci króla Salomona, kiedy jego syn dokonał kilku głupich decyzji politycznych i Izraelici się podzielili, król północnej części, tej, która była stolicą, była Samaria, a nie Jerozolima, widząc, że jeżeli Izraelici będą chodzili do Jerozolimy, gdzie właśnie wybudowano świątynię, jeżeli tam będą oddawali cześć Bogu, to ciężko będzie utrzymać odrębność dwóch królestw, doszedł do wniosku, że trzeba przywołać ten obraz. I czytamy, że on uczynił dwa cielce i postawił jeden w północnej części swojego królestwa, drugi w południowej, po to, żeby ci Izraelici, którzy zamieszkali w północnej części, nie chodzili do Jerozolimy. I powiedział te same słowa: to jest twój Bóg, to są twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. I wiele, wiele lat później, kiedy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, w księdze Nehemiasza czytamy, że właśnie w ten sposób interpretowano te wydarzenia. Kiedy Ezdrasz albo Nehemiasz, nie pamiętam w tej chwili, modlił się do Boga, mówi: Boże, Ty byłeś nam zawsze wierny. Byłeś wierny naszym ojcom i ich nie opuściłeś. Nawet wtedy, gdy uczynili sobie lannego cielca, mówiąc: to jest Twój Bóg, który Cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa. Oni byli przekonani, że oni tworzą obraz Boga. Nie innych obcych bogów, ale właśnie tego Boga, który wyprowadził z niewoli egipskiej. Ale kiedy Mojżesz był przed Bogiem, Bóg sam powiedział mu: słuchaj Mojżeszu, tam na dole dzieją się złe rzeczy. I musiał Mojżesz zejść na dół. I kiedy zobaczył, co się dzieje, pamiętacie tę historię, niosąc dwie kamienne tablice, na których były wyryte słowa dekalogu. Bożym palcem Bóg sam przygotował te tablice. Mojżesz w gniewie, widząc, co Izraelici zrobili, rzucił je i one się roztrzaskały. Przymierze, które zawarli, zostało przez Izraelitów zerwane. Właściwie kilkadziesiąt dni później. Usłyszeli, że mają nie czynić sobie obrazów Boga, ale ich sposób myślenia, ich sposób funkcjonowania w tym świecie, szczególnie w tej sferze religijnej, był tak mocno zakorzeniony, że oni potrzebowali tego obrazu. I ta historia naprawdę nie jest ciekawa. Jeżeli ją przeczytacie, jeżeli ją pamiętacie, wiele osób zginęło tego dnia. Wiele osób poniosło śmierć w wyniku tego odstępstwa, tego grzechu, tego sprzeniewierzenia się Bożemu przymierzu. I dopiero w ten sposób można było odwrócić Boży gniew. To była poważna sprawa. I kiedy sobie uświadomimy, że Izraelici naprawdę chcieli w ten sposób stworzyć obraz swojego Boga, Boga, w którego wierzyli, to wtedy to drugie przykazanie, to drugie słowo dekalogu zaczyna mieć sens. Bo Bóg kieruje do swojego ludu wybranego, do ludu, który wyprowadził z niewoli egipskiej, słowa: nie czyńcie sobie żadnych obrazów tego, jaki ja jestem. Jak pamiętacie, mówiliśmy, że za każdym słowem dekalogu kryje się o wiele większa rzeczywistość. Za każdym nie kryje się o wiele większe tak. I kiedy chcemy zrozumieć istotę tego, co Bóg przekazywał Izraelitom w dekalogu, to musimy zadać sobie pytanie, jak wyglądałoby ich życie, jak wyglądałoby ich państwo, jak wyglądałoby ich funkcjonowanie, gdyby byli Bogu posłuszni w tym aspekcie. Więc stawiamy sobie to pytanie także tutaj. Jakie większe tak kryje się za tym nie? Do czego Bóg chciał ich doprowadzić, mówiąc im, nie czyńcie sobie żadnych obrazów, nie tylko innych bogów, ale nawet mnie samego. Jak pamiętacie, Izraelici wychowali się w Egipcie, w kraju, w którym było wiele bogów, wiele świątyń, wiele przedstawień bóstw. Zmierzali do Kanaanu, w którym było wiele bogów, wiele świątyń, wiele przedstawień bóstw. I pomiędzy tymi dwoma miejscami, kiedy byli na pustyni tylko z Bogiem, Bóg mówi, ale wy nie będziecie robili ani tak jak Egipcjanie, ani tak jak Kananejczycy. Wy macie być inni. I powiem wam, postawił Bóg ich naprawdę w dziwnej sytuacji, bo wszystkie ludy dookoła miały swoich bogów w wizualnej, namacalnej formie. Bo tak wtedy funkcjonowali ludzie. A Bóg mówi, nie, jeżeli o mnie chodzi, jeżeli o was chodzi, wy nie będziecie mieli żadnego namacalnego, widzialnego obrazu tego, jakim ja jestem. Wiecie, tak jakby pozbawić ludzi całej tradycji religijnej, w której się wychowali. Dlaczego? Po co Bóg to robi? Po to, żeby pokazać im, że On jest Bogiem o wiele, wiele większym niż jakakolwiek ludzka myśl, jakiekolwiek ludzkie dzieło mogłoby ogarnąć. Że kiedy mają do czynienia z Nim, to nic, na co oni sami mogliby wpaść, co oni sami mogliby zrobić, nie odda w pełni tego, jaki jest Bóg. Bóg, który jest Stwórcą nieba i ziemi, Stwórcą całego Wszechświata. Bóg, który jest wieczny, wszechobecny, wszechwiedzący. Nie da się zamknąć w jakimkolwiek obrazie, w jakiejkolwiek rzeźbie, w jakiejkolwiek koncepcji. Powiedzcie mi, ile wody musiałbym wam pokazać, żebyście zobaczyli cały Pacyfik? Cały ocean spokojny. Czy wystarczyłaby fiolka wody z Pacyfiku? Szklanka? Butelka? Baniak, wanna, basen. Widzicie absurd takiego myślenia, prawda? Bez względu na to, ile wody zaczerpiemy z Pacyfiku, z chwilą, kiedy my ją zamkniemy gdzieś w pomieszczeniu dla nas do ogarnięcia, ciężko będzie powiedzieć, że to jest cały Pacyfik. Pacyfik jest daleko od nas, ale gdybyśmy się gdzieś tam dostali i gdybyśmy wypłynęli nawet na kilka godzin od brzegu, bylibyśmy w miejscu, gdzie nie widać już nic z wyjątkiem wody. Nie widać żadnego lądu, wszędzie dookoła, aż po horyzont, byłyby tylko fale. I nawet wtedy widzielibyśmy tylko skrawek Pacyfiku i tylko na powierzchni. Ale nawet ta odrobina jest o wiele większa, niż jesteśmy w stanie ogarnąć. Nawet w tej odrobinie moglibyśmy się utopić. I tak samo jest z Bogiem. Wiecie, bez względu na to, co powiemy o Bogu, bez względu na to, jak Boga wyrazimy, nawet jeżeli szczerze chcemy Go wyrazić w formie jakiegoś obrazu, jakiejś rzeźby, jakiejś koncepcji, z chwilą, kiedy my zamkniemy to w sposób, który jest dla nas zrozumiały, który my możemy wykonać własnymi rękoma, to będzie dalekie od tego, jaki Bóg naprawdę jest. I byłoby błędem wnioskować o Bogu na podstawie naszego własnego tworu, bo możemy się bardzo przeliczyć z chwilą, kiedy zobaczymy Go naprawdę takim, jaki jest. Apostoł Paweł pisze, że nasze poznanie, nasza wiedza są cząstkowe, ale kiedyś będą pełne, bo poznamy Boga, kiedy On nam się objawi. Wiecie, tak naprawdę to jest jedyna rzecz, jaką mamy, jeżeli chodzi o Boga. To, co On sam mówi nam o sobie. Wiecie, do Tymoteusza czytamy, że Bóg jest jedyny, który ma nieśmiertelność i mieszka w światłości niedostępnej i którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Jezus, kiedy był na ziemi, mówił, nie jakoby ktoś widział Ojca. Wiecie, Ojca Boga nikt nie może zobaczyć. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga, który był z Nim. Ale kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, padają niesamowite słowa. W czasie ostatniej wieczerzy, w Ewangelii Jana, to jest taki długi fragment, mówi, gdybyście mnie poznali, do swoich uczniów, i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. I Filip wtedy reaguje, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Pokaż nam, jaki jest Bóg i właściwie o nic więcej nie będziemy prosić. A Jezus odpowiada: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Wiecie, ten aspekt, czy można Boga zobaczyć, czy można Boga dotknąć, czy można Boga zrozumieć, przeplata się przez całe Pismo Święte. I teolodzy toczą właśnie spory na ten temat, czy właściwie w Biblii mamy możliwość zmierzenia się z prawdziwym Bogiem, czy tylko z jakimiś jego ograniczeniami. Bo czytamy, że Bóg objawił się Abrahamowi, objawił się Mojżeszowi. Cała ta historia rozpoczęła się od tego, że On się objawił, że Mojżesz zobaczył płonący krzak i kiedy poszedł sprawdzić, co to jest, Bóg powiedział mu: zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I ja, który do ciebie mówię, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bogiem twoich ojców, który usłyszał wołanie twojego ludu w Egipcie. I teraz ty pójdziesz tam, żeby ich stamtąd wyprowadzić, abyście mi służyli przez całe wasze życie. Wszystko zaczyna się od Bożego objawienia. Tylko problem w tym, że objawienie, które my jesteśmy w jakikolwiek stanie sposób zrozumieć, będzie zawsze cząstkowe. Bóg to, co nam daje, to są tak jak kawałki układanki. I zapewniam was, ja zrobiłem w życiu kilka układanek. Jeżeli na podstawie jednego, nawet kilkudziesięciu klocków chcecie wnioskować, jak wygląda cała układanka, możecie się bardzo przeliczyć. Między nami a Bogiem jest wielka różnica. I z chwilą, kiedy my zaczynamy mylić swoje koncepcje, swoje dzieła, swoje wyobrażenia z tym, jaki naprawdę jest Bóg, możemy się bardzo rozminąć z tym, jakim On jest. I kiedy Bóg mówi swojemu ludowi: nie czyńcie sobie żadnych obrazów, żadnych rzeźb, żadnych wyobrażeń, koncepcji na mój temat, które by mnie zamykały, ograniczały, to właśnie od tego chcę ich ustrzec. Żeby zaczęli wierzyć w kogoś, kogo będą uważali za Boga, ale który tak naprawdę od Boga będzie bardzo daleki. Żeby nie stworzyli sobie kolejnego złotego cielca, uważając, że tak wygląda ich Bóg, podczas gdy w rzeczywistości Bóg jest daleko większy i daleko inny. I powiem wam, że to nie musi być obraz. To nie musi być rzeźba. My możemy robić to w naszym umyśle. Możemy to zrobić w naszych przekonaniach teologicznych. Wiecie, jak byłem w szkole biblijnej, to byłem przekonany, że z teologii się nie wyrasta. I kiedy ktoś mi powiedział, że się z teologii czasami wyrasta, to się zastanawiałem, o co mu chodzi. Ale tak jest. Z teologii się wyrasta. Bo teologia bardzo często staje się naszą próbą ogarnięcia Boga. Naszą próbą zrozumienia, jaki On jest. I szczególnie w naszym świecie zachodnim, kiedy coś nie jest powiedziane jasno, my próbujemy to sobie dopowiedzieć. Kiedy zostaje jakaś niejasność, my próbujemy ją rozwinąć. I w związku z tym powstaje niebezpieczeństwo, że będziemy tworzyć własne wyobrażenia na temat Boga, do których bardzo się przywiążemy. Chociaż nie będą miały postaci materialnej, staną się takimi złotymi cielcami w naszym życiu, na które będziemy gotowi walczyć, a nawet umierać. Przez swoją pracę miałem styczność naprawdę z wieloma różnymi środowiskami chrześcijańskimi w naszym kraju i za granicą. I powiem wam, my chrześcijanie potrafimy być bardzo przywiązani do naszej wizji Boga. Potrafimy być bardzo przywiązani do naszej koncepcji na temat tego, jaki Bóg jest, co Bóg zrobił, co może zrobić, jak działa, a jak działać na pewno nie może. I powiem wam, że szczególnie kiedy staję się przed wami, kiedy ja staję tu jako kaznodzieja, kiedy stają tu inni ludzie, kogokolwiek, kogo słuchacie, to jest wielka odpowiedzialność. Bo wiecie, przy pewnej umiejętności wysławiania się, przekonywania, przy jakichś pomocach technicznych, ja mogę wzbudzić was pewną wizję Boga. Wizję Boga, do której wy zaczniecie się przywiązywać. I w tym momencie ja stanę się takim Araonem, który nawet na waszą prośbę, bo to może was ciekawić, będę budował wam obraz Boga, który będzie daleki od tego, jaki Bóg naprawdę jest. Dlatego Jakub, kiedy pisze w swoim liście do wierzących ludzi, że lepiej, żeby niewielu z was brało się za nauczanie, bo nauczyciele będą mieli surowszy wyrok. Będą oceniani według surowszych kryteriów. Właśnie dlatego. Dlatego, że my swoimi słowami, kiedy przemawiamy z kazalnicy, budujemy obraz Boga u ludzi. I ja powiem wam, czasami kiedy się przygotowuję do kazania, to właśnie staję przed takim dylematem. Jak powiedzieć wam o Bogu, ale tak, żeby nie zbudować was jakiegoś obrazu, który będzie ograniczeniem tego, jaki Bóg naprawdę jest. Bo wiecie, we wszystkim, co ja powiem ze stuprocentową pewnością na temat Boga, kilkadziesiąt procent może być tylko moją koncepcją. Bóg jest daleko większy od tego, co nawet ja jestem w stanie pojąć. Bez względu na to, jak wielkie będzie moje wykształcenie teologiczne, bez względu na to, jak Bóg bardzo mi się objawi, to będzie tylko cząstka tego, jaki On jest naprawdę. Ale my lubimy Boga zamykać w skrzyni. Lubimy go zamykać w jakichś obrazach. Wiecie dlaczego? Bo wtedy Bóg jest łatwiejszy do ogarnięcia. Bo wtedy łatwiej jest sobie z nim poradzić. Po to ludzie tworzą różnych bożków. Po to ludzie tworzyli wtedy figury różnych bóstw. Bo kiedy nada się Bogu jakąś fizyczną postać albo jakiś obraz, to nagle wtedy łatwiej jest sobie z nim poradzić. Wtedy łatwiej jest decydować się, jak mamy wobec niego postępować. Tylko że kiedy zaczynamy robić coś takiego, szczególnie wobec żywego Boga, dochodzimy czasami do absurdów. Kiedy bardziej przywiązujemy się do naszych obrazów, do naszych wyobrażeń o Bogu, niż do tego, jaki Bóg naprawdę jest, możemy czasami doprowadzić do komicznych sytuacji. Pamiętacie z Księgi Rodzaju, kiedy Jakub razem ze swoimi żonami uciekali od Labana, od swojego teścia. Nie potrafili się pożegnać wprost, a chciały już skończyć tą relację, więc uciekli. Czytamy, że Rachela, córka Labana, ukradła jego bożki domowe. To nie były wyobrażenia Boga, ale owszem, Laban miał jakieś swoje bóstwa, które trzymał w domu, które były ucieleśnieniem jakiejś wizji rzeczywistości dla niego. Które miały chronić jego dom. Które miały chronić go przed jakimś złem. Które miały być czymś, co zapewni mu powodzenie. No i Rachela, wychodząc z domu, wzięła sobie taki posag. Zabrała bożki swojego ojca. I kiedy później Laban ruszył w pościg za nim i doścignął ich, kiedy wyrzuca Jakubowi, jak mogliście tak wyjść, nie pożegnając się ze mną. Zabrałeś moje córki, zabrałeś moich wnuków, zabrałeś stada i tak dalej. I zabrałeś nawet moich bogów. Jakub, nie wiedząc, co się stało, mówi, o nie, bogów to my na pewno nie zabieraliśmy. Jeżeli znajdziesz ich gdziekolwiek, proszę bardzo, to ta osoba poniesie zasłużoną karę. I później Laban chodzi po całym obozie, chodzi od namiotu do namiotu i sprawdza, gdzie mogą być ci bogowie, te bożki. Te figurki, które były stworzone przez niego i które miały jego chronić, jemu zapewniać błogosławieństwo. I czytamy o tym, że Rachela ukryła je pod siodłem wielbłądzim, usiadła na tym siodle i kiedy ojciec przyszedł, powiedziała, wybacz tato, ja nie mogę wstać, mam okres. No i Laban odsunął się i bożki pozostały nieodkryte. Widzicie absurd tej sytuacji? Co to są za bogowie, których można ukraść, schować, których trzeba chronić przed człowiekiem, żeby przypadkiem ich nie odzyskał? Do takich absurdów dochodzimy, kiedy my próbujemy zamknąć Boga w jakimś obrazie, kiedy próbujemy zamknąć Go w jakiejś wizji, nawet naszej własnej myślowej. Kiedy zaczynamy walczyć, kiedy zaczynamy robić podchody z innymi ludźmi, którzy patrzą na Boga inaczej. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje, kiedy my sprowadzimy Boga do jakiegoś obrazu, to przede wszystkim zaczynamy łudzić się, zaczynamy myśleć, że teraz będziemy wiedzieli, gdzie Bóg jest. To jest podstawowa funkcja, jaką pełnią wyobrażenia Boga. Bo jeżeli Bóg ma jakąś materialną postać, reprezentację, nawet jeżeli my gdzieś tam w myślach wiemy, że to jest tylko przedstawienie, że to jest tylko symbol Boga, to jednak my jako ludzie jesteśmy takimi istotami, że zaczynamy to miejsce, tą figurkę, ten obraz utożsamiać z samym Bogiem. Okay? Jeżeli On gdzieś jest, to my uważamy, że w takim razie tam Jego obecność musi manifestować się bardziej. Izraelici byli w Egipcie, gdzie było mnóstwo świątyń poświęconym Bogom. Jeżeli chciałeś uzyskać przychylność jakiegoś egipskiego Boga, to szedłeś do odpowiedniej świątyni, pytałeś się kapłanów, co trzeba zrobić, albo jeżeli byłeś wyedukowany, to już wcześniej wiedziałeś, robiłeś to i może coś z tego było. Wiedziałeś, gdzie pójść, żeby uzyskać przychylność tego Boga. Izraelici, kiedy znaleźli się na świątyni, nie mieli takiego miejsca. I bardzo długo nie mieli takiego miejsca. Izraelici mieli nie świątynię, ale mieli przybytek, namiot, który był jeszcze ciekawie nazwany namiotem spotkania. To nie było tak, że Bóg tam mieszkał. To nie było tak, że to było jakieś szczególne miejsce, w którym była Boża obecność fizycznie z tym miejscem związana albo z tym przedmiotem. To było miejsce, do którego Bóg przychodził, aby spotkać się ze swoim ludem. To w ogóle była bardzo dziwna koncepcja, bo tam było niewiele ozdób, niewiele wyposażenia, niewiele jakichkolwiek rzeczy. W tym miejscu najświętszym, przybytku, a później także świątyni, stała Arka Przymierza, która była po prostu niczym innym, jak świadectwem, nazywana jest nawet tak czasami w Biblii, Arką Świadectwa, przymierza, jakie zostało zawarte między Bogiem a ludźmi. Kiedy później czytamy Stary Testament, mówimy, że możecie znaleźć w wielu miejscach, gdzie Bóg mówi, że moje imię zamieszkało w świątyni. Nie ja sam, tylko moje imię. Okay? Nawet niematerialna rzecz. I dla Izraelitów tak było. Oni nie mieli materialnego przedstawienia Boga. To był przybytek, który zabierali z sobą, kiedy się przemieszczali w inne miejsce, kiedy Bóg w postaci słupu ognia prowadził w inne miejsce. Składali to, przenosili i rozkładali dalej. I tam mogli przyjść spotkać się z Bogiem. Ale przyszedł czas, kiedy zbudowali świątynię. Minęło kilkaset lat od wyjścia z niewoli egipskiej. Dopiero wtedy powstało pierwsze, konkretnie zlokalizowane na stałe miejsce, które było utożsamiane z Bogiem. I kiedy Salomon, syn Dawida, zbudował tę świątynię, w swojej modlitwie on wyraża właściwie wątpliwość co do samej idei. To są słowa Salomona, którymi modlił się podczas poświęcenia tej świątyni. Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a co dopiero ten dom, który ja zbudowałem? Gdzie jest Salomon, najmądrzejszy człowiek, który żył, dopóki nie miał zbyt wielu żon, bo wtedy poszedł w inną stronę, rozumiał tę kwestię, że Boga nie można ogarnąć. Nie można go zmieścić nawet w najwspanialszym budynku. Wiecie, dla ówczesnych Izraelitów to był chyba największy budynek, jak go widzieli w swoim życiu. To był taki ichni Sky Tower. Chociaż Sky Tower to nie jest dobra nazwa, bo się kojarzy raczej z wieżą Babel, wieża sięgająca do nieba, to nie ta historia biblijna. Dla nich to było coś największego, co sobie wyobrażali, ale nawet największa rzecz nie była w stanie ogarnąć Boga. Kiedy później w księdze Izajasza czytamy o wizji, jaką Izajasz miał, ten obraz jeszcze ciekawiej rozwinięty. Izajasz mówi, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłem i kraj rąbek, skrawek, nić jego szaty wypełniała świątynię. Widzicie tę skalę? Bóg siedzi na swoim tronie, odziany w jakąś wspaniałą szatę i jedynie skrawek, frędzelek, nie wiem, rąbek tej szaty wystarczy, żeby zapełnić całą świątynię, którą Izraelici wznieśli mu na ziemi. To tak jakby Bóg mówił, dobra, zbudowaliście wspaniałe miejsce, ale teraz ja nie mogę się nawet ruszyć, bo jak się ruszę, to mogę to zburzyć. Muszę nawet mówić szeptem, bo jak powiem coś głośniej, to nie wiadomo, czy tego nie zmuchnę. To była ta wizja. Nie sposób ogarnąć Boga żadnym budynkiem. Nie sposób ogarnąć Boga żadnym obrazem. Nie sposób ogarnąć Boga żadnym wyobrażeniem. I Izraelici, wiecie, przejechali się na tym. Jeżeli czytamy dalej Stary Testament, jeżeli dochodzimy do księgi Jeremiasza, jednej z najbardziej niesamowitych ksiąg Starego Testamentu, bo to jest prorok, który prorokuje przeciwko własnemu ludowi o tym, że czeka ich niewola. I że to czeka ich niewola z Bożej ręki. Że ponieważ nie są wierni Bożemu przymierzu, przyjdzie czas, że przyjdzie inny naród i weźmie ich w niewolę babilońską. Jeremiasz nie był prorokiem mile widzianym przez swoich ludzi. Bo oni byli przekonani, że nic im nie grozi. Wiecie, Bóg wiele razy dowiódł swojej wierności Izraelowi. Było wiele innych wojsk, wiele innych królów, które podchodziły pod Jerozolimę, ale nie były w stanie jej zdobyć. Więc dla nich było przekonanie, że co będzie, przyjdzie ktoś kolejny i też sobie połamie zęby na Jerozolimie. Dlaczego? Bo tu jest świątynia Boga. I w pewnym momencie, 7 rozdział księgi Jeremiasza, Jeremiasz idzie do świątyni i wygłasza kazanie, wygłasza mowę przeciwko świątyni, a raczej przeciwko temu, co Izraelici zrobili w swoich umysłach w świątyni. Bo oni nabrali przekonania, że ponieważ mamy tutaj świątynię Bożą, nic nam nie może już grozić. Ponieważ tutaj jest miejsce, szczególnie wybrane przez Boga na ziemi, to wystarczy, że będziemy blisko tego miejsca i nieważne, jak żyjemy. My wiemy, gdzie Bóg jest. Jeżeli myślicie, że jedynym miejscem, gdzie możemy w Biblii znaleźć fanatyków na tle religijnym, krzyczących o tym, że to jest wielka świątynia, są dzieje apostolskie, gdzie kupcy z Efezu krzyczą, wielka jest Artemida Efeska, to się mylicie, bo pierwsze takie skandowanie właściwie ma miejsce już w księdze Jeremiasza. To są niesamowite, są porażające słowa. Wyobraźcie sobie Izraelitów, kapłanów, którzy mówią, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska tu jest. Nic nam się nie stanie. Przyszli Babilończycy i zburzyli wszystko. I cały naród poszedł do niewoli. Nieważne było, co oni myśleli o świątyni. Bóg jest większy niż nasze wyobrażenia o nim. A drugą rzeczą, która płynie z tego, to to, że kiedy zamkniemy Boga w jakimś obrazie, zaczynamy nabierać przekonania, że w takim razie będziemy wiedzieli, gdzie Boga nie ma. Że jeżeli będziemy chcieli kiedyś się od Niego oddalić, to będziemy wiedzieli, jak daleko mamy pójść. I to się zaczęło już na początku. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy uświadomili sobie, co zrobili, postanowili schować się przed Bogiem. I ta tendencja w nas ludziach została. Kiedy coś się dzieje między nami a Bogiem, my chcemy się od Niego oddalić. I wtedy bardzo pomaga, jeżeli wiesz, gdzie Bóg jest, prawda? Jeżeli On jest w jakiejś świątyni, w jakimś miejscu, wystarczy, że będziesz trzymał się od tego miejsca daleko i może liczyć, że być może Bóg cię nie zauważy. Ale tak jak Adam i Ewa się przeliczył, my też możemy się przeliczyć. Wiele lat później był prorok, który uciekał przed Bogiem. Jonasz, który uznał, że jeżeli odpłynie wystarczająco daleko od Morza Śródziemnego, jeżeli pójdzie w przeciwną stronę niż Niniwa, to widocznie Bóg będzie za daleko, żeby Bóg mógł coś tam zrobić. I on również się przeliczył. Przed Bogiem nie można się schować. Przed Bogiem nie można uciec. Bez względu na to, w jakich wyobrażeniach, w jakich miejscach, w jakich obrazach go zamykasz, Bóg jest większy i znajdzie cię i dojdzie do ciebie. Wiecie, współcześnie wielu ludzi żyje, myśląc, że jeżeli tylko będę trzymał się z daleka od Kościoła, to nic mi się nie stanie. Owszem, Kościół to jest miejsce, w którym jest Bóg, więc ja będę trzymał się z daleka od Kościoła, bo wiecie, jak się jest blisko Kościoła, to nie wiadomo, co się może stać. Szkoda, że nie możecie przeczytać komentarzy pod tym zdjęciem w internecie. Ludzie naprawdę myślą, że jest budynek, który w jakiś sposób jest utożsamiany z Bożą obecnością i wystarczy tylko, że będę od tego miejsca daleko i nic złego mi się nie stanie. Ale tak nie jest. Od Boga nie można uciec. I my często mamy taką tendencję dzielenia sobie miejsc, dzielenia sobie swojego życia na różne sfery. Myślę sobie, okej, tutaj jest Bóg, to tam trzeba być ostrożnym, ale tutaj Boga nie ma, w związku z tym mogę to robić po swojemu. Podzielę to sobie tak, jak ja chcę. Pamiętacie tę przypowieść, którą opowiadał Jezus o bogaczu, który ułożył sobie życie, który zebrał wielkie plony i popatrzył na to, no, teraz sobie poradzę. Teraz Bóg mi nie jest potrzebny. Teraz nawet Bóg mi w niczym nie przeszkodzi. Zbuduję sobie piękne spichlerze i będę żył dobrze. Jak pamiętacie, Bóg powiedział mu, głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz. Wiecie, kiedy Bóg mówi nam, kiedy Bóg mówi Izraelitom, nie będziecie mieli obrazów, nie będziecie czynili sobie obrazów, nie będziecie zamykali mi jakichś ograniczenia, to mówi im, słuchajcie, nie próbujcie sobie dzielić życia na różne miejsca. Na miejsca, w których Bóg jest i w których Boga nie ma. Nie myślcie, że można sobie tak podzielić wasze funkcjonowanie. Że dzięki temu, że będę zamknięty w jakimś miejscu, w jakimś obrazie, w jakiejś koncepcji, to będziecie wiedzieli, kiedy do mnie przyjść, jeśli mnie potrzebujecie i jak ode mnie uciec, kiedy nie będziecie chcieli mieć ze mną do czynienia. I tak naprawdę my jako wierzący bardzo często możemy to zrobić. Wiecie, możemy zacząć myśleć, mając obraz jakiegoś Boga, że są jakieś sfery w naszym życiu, które tak naprawdę do Boga nie muszą należeć. Że możemy sobie podzielić je w odpowiednie kratki, w odpowiednie pudełka i powiedzieć, okej, to jest dla Boga, a to jest dla mnie. Niedziela rano, może cała niedziela, dobrze. Wtorek, środa, czwartek, kiedy jest spotkanie grupy domowej, jak najbardziej. No ale są inne dni, kiedy ja będę żył po swojemu. To jest sposób myślenia, który zamyka Boga w jakimś wizerunku, w jakimś obrazie, w jakiejś koncepcji, do której my sami możemy być przywiązani. A Bóg mówi nam, nie będziesz mnie ograniczał żadnymi swoimi wyobrażeniami. To są mocne słowa. To są słowa dosyć przerażające, bo Bóg mówi, ja jestem większy niż każda twoja koncepcja. Ja jestem większy niż twoje przekonania na temat tego, gdzie jestem, a gdzie mnie nie ma. Na temat tego, co mogę i czego nie mogę. Na temat tego, co zrobię i czego nie zrobię. I szczególnie, kiedy jest się w Egipcie, to są słowa, które wydają się trochę absurdalne, bo wszyscy inni bogowie mają swoje wyobrażenia, bo wszystkich innych bogów ja mogę zamknąć gdzieś w moim życiu, mogę sobie poukładać swoje funkcjonowanie dookoła nich. Czasami to nawet niewygodnie usłyszeć takie słowa, że ja nie mogę ułożyć sobie takiego Boga, jakbym chciał. Tak go ozdobić, tak go ociosać, tak go domknąć, żeby mi za bardzo nie przeszkadzał w życiu, a pomagał wtedy, kiedy go potrzebuję. Ale wiecie, kiedy jest się na pustyni, kiedy wyjdziemy z Egiptu, kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy w tym miejscu dlatego, że poszliśmy za Bożą obietnicą, nie wiedząc do końca, dokąd zmierzamy, ale ufając Bogu i trzymając Jego ze wszystkich sił. I widzimy wokół siebie ziemię, przez którą musimy przejść, nie mamy pojęcia jak. Uświadamiamy sobie, że musimy słuchać Boga we wszystkim. I Bóg mówi do mnie wprost, słuchajcie, beze mnie to będzie niemożliwe. Beze mnie nie przejdziecie tego. Beze mnie nie dojdziecie do ziemi obiecanej. Beze mnie nie będziecie żyli tak, jak możecie żyć. To wtedy Bóg, który nie jest niczym ograniczony, zaczyna wyglądać bardzo atrakcyjnie. W Egipcie taki Bóg by mi przeszkadzał. Ale na pustyni ja chcę takiego Boga. Ja chcę takiego Boga, od którego nie mogę odejść. Nie mogę Go zostawić za sobą przywiązanego do żadnego miejsca. Ja chcę Boga, który będzie wszędzie, bez względu na to, gdzie przyjdzie mi pójść. Ja nie chcę Boga, który będzie ograniczony jakąś lokalizacją, jakimś obrazem, jakąś świątynią. Ja chcę Boga Wszechmogącego, który da mi wodę i da mi pożywienie wtedy, kiedy nie będzie miejsca, gdzie mógłbym ją znaleźć. Ja nie chcę Boga, który będzie zgodny z moimi wyobrażeniami, a chcę Boga, który jest większy ode mnie i który ma dla mnie o wiele większe rzeczy niż te, które ja mógłbym nawet sobie pomyśleć. Ja takiego Boga potrzebuję. Jeżeli wyszedłeś z Egiptu, jeżeli zostawiłeś za sobą stare życie, jeżeli chcesz dojść do końca tą drogą, którą wytyczył cię Bóg, to takiego Boga potrzebujesz. Nie Boga, którego zamkniesz w jakichś swoich wyobrażeniach, obrazach, koncepcjach, ale Boga, który będzie daleko, daleko od tego większy. Który cię zaskoczy. Wiecie, powiem wam naprawdę, nie przywiązujcie się do swojego obrazu Boga. Pomyślcie o tym, jak myśleliście o Bogu 10-20 lat temu? Czy chcielibyście nadal w ten sposób o Nim myśleć? Bóg cały czas prowadzi nas do siebie. Cały czas ukazuje nam siebie z innej strony. Wiecie, z Bogiem naprawdę jest jak z dobrym przyjacielem. Im dłużej się Go zna, tym trudniej jest krótko Go scharakteryzować. Im dłużej macie z Nim relację, tym trudniej jest powiedzieć coś o Nim krótko i jednoznacznie. Bo możecie sobie przypomnieć wiele różnych sytuacji, kiedy Bóg zachował się tak i wiele różnych, kiedy zachował się zupełnie inaczej. Wiele miejsc w waszym życiu, kiedy poprowadził was jedną drogą i wiele takich, kiedy poprowadził was zupełnie inną. Im dłużej kogoś znacie, tym trudniej tę osobę scharakteryzować krótko. Im dłużej jesteś z Bogiem, tym bardziej Bóg będzie cię zaskakiwał. I zapewniam cię, bez względu na to, jaki masz obraz Boga teraz, Bóg czai się gdzieś za rogiem, żeby cię znowu zaskoczyć. I kiedy się spotkamy tutaj za 5, za 10 lat, prawdopodobnie będziemy mieli inny obraz Boga. I chwała Bogu za to, że On zawsze będzie większy od naszych wyobrażeń na Jego temat. Bo takiego Boga potrzebujemy. Mówiliśmy tydzień temu, że jeżeli chcemy dojść do ziemi obiecanej, jeżeli chcemy przejść tą drogę, to musimy uchwycić się Boga ze wszystkich sił. Zostawić wszystkie inne wytłumaczenie, trzymać się tylko Jego, bo tylko z Nim mamy szansę dojść do końca. I drugie słowo dekalogu jest właściwie kontynuacją. Bóg mówi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie ograniczaj mnie swoimi wyobrażeniami. Nie przywiązuj się do swoich koncepcji o tym, gdzie ja jestem i gdzie mnie nie ma. Co ja mogę i czego nie mogę. Co zrobię i czego nie zrobię, bo ja jestem większy niż to. Nie ograniczaj mnie swoimi wyobrażeniami o tym, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Idź za mną, bo tylko ze mną masz szansę dojść tam, gdzie cię prowadzę.